Tak, cieszymy się, że możemy naszą uwagę kierować na to, co Bóg do nas mówi w swoim świętym Słowie. I Słowo Boże jest jak chleb, które ciągle spożywamy i nigdy, że tak powiem, nie przejemy się tym, prawda? Jest ciągle dla nas świeże, ciągle dla nas jest aktualne. I może być tak, że to Słowo będzie dzisiaj tylko przypomnieniem dla nas, ale wierzę, że też Duch Święty ożywi pewne rzeczy, przypomni nam pewne rzeczy, abyśmy mogli z Bożego Słowa brać życie i brać błogosławieństwo. Moi drodzy, wokół nas jest śmierć, wokół nas jest wiele beznadziei, ale w Kościele Jezusa Chrystusa jest życie i jest nadzieja. Kościół Jezusa Chrystusa ma tą możliwość, ma to posilenie i ma to źródło, z którego możemy czerpać. Otwórzmy drugi list do Koryntian, 7 rozdział, będę czytał wiersz 10 i 11. I będę mówił o czymś, co pod koniec XX wieku nazwano, że jest to choroba XX wieku, a właściwie ta choroba dalej jakby przechodzi na wiek XXI, w którym już żyjemy. I ta duchowa choroba jest chyba na trzecim miejscu obecnie pod względem dotykania ludzi i niszczenia ludzi. A jestem przekonany, że jest to spowodowane szczególną intensywnością działania sił ciemności. Ale Bóg Wszechmogący daje nam, Kościołowi wierzącym, w tej sprawie zwycięstwo i błogosławieństwo. Czytamy tak, w 7 rozdziale, wiersz 10 i 11. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Oto apostoł Paweł mówi o dwóch rzeczach. Właściwie mówi o smutku, który jest według Boga i którego człowiek tak naprawdę nie żałuje, a przynosi mu błogosławieństwo. I mówi o smutku, który jest według tego świata, który przeżywają ludzie w tym świecie. Ale zauważyłem też, że bardzo często ten smutek światowy dotyka nas, także wierzących ludzi. On nie musi nas dotykać. My możemy być wolni od tego smutku, ale dlatego, że w pewnych momentach nie czuwamy i zajmujemy niewłaściwą postawę, ten smutek zaczyna także nas dotykać, a wcale nie musi. Pan Bóg zrobił wszystko, aby nas od tego smutku zachować. Ten smutek według Boga to jest smutek z powodu grzechu w naszym życiu. Oto człowiek, który doznaje Bożego oświecenia, człowiek, który zaczyna słuchać tego, co Bóg do niego mówi. Smutek, który jest spowodowany poruszonym sumieniem. Ten smutek prowadzi nas przed oblicze Boga. Ten smutek prowadzi nas na kolana i prosimy Boga, aby nam przebaczył nasze grzechy. On doprowadza do tego ujawnienia stanu naszego serca. Przedtem ukrywaliśmy stan naszych serc. Ale ten smutek według Boga, to ten smutek prowadzi nas do tego, że czujemy się winni, brudni i potrzebujemy łaski i przebaczenia od Boga i wyznajemy nasze grzechy Bogu. I to jest dobry smutek. I bracia i siostry, czasami jest tak, że ludzie nie mogą spać, ludzie nie mogą normalnie egzystować, dopóki nie pójdą przed oblicze Boga i nie zaczną wołać: Boże, zmiłuj się nade mną. I wtedy Bóg sprawia, że człowiek doznaje przebaczenia grzechów. Ten smutek sprawia uniewinnienie. Ten smutek sprawia w końcu pojednanie z Bogiem, oczyszczenie przez krew Jezusa. Ten smutek sprawia, że człowiek nareszcie ma pokój Boży w swoim sercu. A więc jest smutek, który jest właściwy. Jeżeli człowiek tego smutku nie przeżywa ku upamiętaniu, to jest coś niedobrego, i powinien naprawdę szukać Bożego oblicza, aby taki smutek z powodu swoich grzechów doznał. Ale apostoł Paweł mówi, ale jest smutek światowy. Moi drodzy, nazwałem ten smutek światowy, ten smutek między innymi depresją, załamaniem. Oto coraz częściej, jak powiedziałem, kiedy czyta się obecnie, przegląda i ostatnie gazety, jest ta informacja, dużo świadectw. Oto młodzi ludzie już w gimnazjum, nastolatkowie, dochodzą do takiego stanu poczucia bezsensowności życia. Że życie nie ma sens. Ostatnio też Gazeta Wyborcza zrobiła taką dobrą, uważam, bardzo dobrą rzecz, bardzo dobrą akcję, nakłaniającą, aby nastolatkowie pisali listy do swoich rodziców. I żeby gdzieś ten list napisany położyli gdzieś tam, żeby rodzice mogli natrafić na ten list i go przeczytać. Czym to jest spowodowane? Spowodowane jest tym, że młodzi ludzie w swoich rodzinach nie mają żadnej relacji, żadnego kontaktu, żadnej możliwości, takiego poczucia bezpieczeństwa, że mogą ze swoimi rodzicami porozmawiać o tym, co jest w ich duszy, w ich sercu. Jest jakiś dystans, jakaś bariera. Rozumiecie to, bracia i siostry, prawda? Kiedy byliśmy my młodsi, mieliśmy naszych rodziców, jak trudno czasami było, to zależy, jak rodzice, czy o to dbali, czy nie. Może przed matką mogłeś coś powiedzieć, ale przed ojcem już nie. Albo odwrotnie, przed ojcem mogłeś coś powiedzieć, ale już przed mamą nie. Różni jesteśmy i różnie rodzice albo na to zwracają uwagę, albo nie. I w tych listach jest bardzo często, nie mam odwagi, nie potrafię sobie poradzić ze swoim życiem. I gdyby rodzice nagle dowiedzieli się, co się dzieje w życiu, w duszy ich dziecka, to może w pewnym momencie zatrzymaliby się, usiedliby, pozostawiliby to wszelkie zagonienie i szukaliby tej możliwości kontaktu, takiego bezpiecznego kontaktu ze swoim dzieckiem. Myślę, że wasz pastor mógłby dużo na ten temat powiedzieć, bo usługuje dla młodych ludzi, dla gimnazjalistów na zlotach dla nich. To, co dzieje się i to w sercach dzieci z rodzin wierzących. I na to powinniśmy zwrócić uwagę. W każdym razie apostoł Paweł mówi, jest smutek, który nie przynosi życia, nie przynosi błogosławieństwa, a wręcz odwrotnie, ten smutek według tego świata będzie nas niszczył. Jeżeli nie znajdziemy wyjścia, rozwiązania, to ten smutek nawet może zakończyć się myślami, a nie tylko myślami samobójczymi, ale działaniami w tym kierunku, aby skończyć ze swoim życiem. Nie wiem, czym to było spowodowane. Niedawna informacja. Dwie młode 16-letnie dziewczyny wyskoczyły z 5. piętra. Jak? Dlaczego? Dlaczego coś takiego się dzieje? Dlaczego nastolatek pisze, nie widzę sensu życia? I widzę ogromną pustkę i nie widzę sensu życia. Dlatego my, jako Kościół Jezusa Chrystusa, jesteśmy tutaj, aby się umacniać, aby się budować i aby też się zachęcać do tego, abyśmy szli i zanieśli wieść o życiu, które daje Jezus Chrystus. Moi drodzy, w słownikach możemy przeczytać na temat depresji taką definicję. Depresja jest stanem chorobliwego przygnębienia, smutku. Stan ten wnosi w sobą uczucie przykrości i przeciętności. Osoba będąca w tym stanie nie ma chęci do życia. Wszystko przestało mieć znaczenie i sens. Głębokie przygnębienie, głęboki smutek, przykrość i przeciętność. I tutaj psychologia mówi o różnego rodzaju depresjach, tego stanu, który teraz żeśmy zdefiniowali. Jest depresja tak zwana reaktywna, spowodowana bolesnymi przeżyciami, na przykład utratą bliskiej osoby, czy rozwód. A więc jakieś nieszczęście w naszym życiu. Niedawno idziemy z żoną przez Ustroń, klepsydry, imiona, 19 lat, 20 lat. Chłopak, jeden, drugi, trzeciej klepsydry nie było. Trzy osoby na miejscu młode zginęły. 19, 20 lat. Ja modliłem się, mówiłem, Boże, pomóż rodzicom. Chociaż ci, którzy znali tych młodych ludzi, widzieli, że oni sobie lekceważyli wszelkiego rodzaju ostrzeżenia, wszelkiego rodzaju wezwania do innego życia. Ale wiecie co, serce się gdzieś tam kraje, kiedy człowiek patrzy, ludzie młodzi giną w tragiczny sposób, rozbijając się, jadąc nadmierną prędkością i tak dalej, i tak dalej. Co przeżywa rodzina? Co przeżywają bliscy? I ja myślę, że długo będzie długiego czasu, żeby mogli z tego wyjść. Depresja endogenna, kiedy już starzejemy się. I ta depresja nie jest spowodowana z naszej winy. Po prostu starość, wiek przynosi różnego rodzaju już schorzenia. Nasz organizm już nie działa tak jak powinien. Nasz umysł już nie jest tak funkcjonuje, jak powinien. I dzięki Bogu, że prorok Izajasz mówi taką obietnicę, że tak jak nosiłem cię za młodu na moich rękach, tak będę nosił cię do późnej starości. Halleluja! I Pan Bóg doskonale wie, że już w tym wieku starości człowiek nie jest w stanie zrobić wielu rzeczy, nie jest w stanie zapanować nad wieloma rzeczami, ale Bóg obiecuje nam, że On będzie z nami w starości i będzie podtrzymywał tą duchową świeżość. Halleluja! I zauważyłem jedną rzecz, to mówili ludzie, którzy mają zaniki pamięci, spowodowane już wiekiem, że nagle potrafią wspaniale cytować teksty Bożego Słowa. Inne rzeczy zapominają, ale są w stanie wspaniale cytować teksty Słowa, którego nauczyli się będąc młodszymi, a więc trzeba się uczyć. Trzeba zaszczepić w naszego ducha Boże Słowo, aby na starość tryskało to źródło i odświeżało nas. Modlą się bardzo trzeźwo, chociaż później, kiedy rozmawiasz z nimi, oni już ich umysł pokazuje, że no jakby nie kontaktują, ale kiedy się modlą, kiedy wzywają imienia Bożego, to Bóg ich błogosławi. Depresja somatyczna, spowodowana złym stanem zdrowia, jeżeli to stan jest przewlekły, tutaj rzeczywiście człowiek może popaść w tego rodzaju przygnębienie, rezygnację. Wiecie, w takim przygnębieniu, w takiej rezygnacji z powodu swojego stanu zdrowia, pamiętacie, była, ona opisuje to w swoim i mówi w swoim świadectwie Johnny. Kiedy jako 18-letnia dziewczyna, skakając do wody, złamała kręgosłup. Prawda? I jako 18-letnia dziewczyna powiedziała, to już koniec, moje życie nie ma żadnego sensu, do końca przykuta do wózka. Kiedy tylko wargami może malować, nie wiem, czy tam troszeczkę w palcach ma czucie. W każdym razie nie ma możliwości. Całkowity paraliż od stóp do głowy. I w szpitalu leżąc, przywiązana do łóżka, obracana na tym łóżku, postanawia popełnić samobójstwo. I to nie raz. I w końcu ktoś z wierzących do niej idzie i zaczyna jej mówić o Jezusie. I zaczyna jej mówić o Zbawicielu. I zaczyna jej mówić o tym, że potrzebuje pojednania z Bogiem. Że pierwsze musi pojednać się z Bogiem. I w końcu oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I zaczyna jej życie inaczej wyglądać. Jest rozświetlone od wewnątrz. I zaczyna wielbić Boga, że On ją przyjął jako swoje dziecko. Chociaż jest sparaliżowana. I nowa nadzieja wstępuje w jej życie, w jej serce. A później jako wierząca już wielokrotne próby, wielokrotne modlitwy o uzdrowienie, bo przecież nasz Bóg czyni cuda i nie ma żadnej odpowiedzi. I nie ma żadnego uzdrowienia. I można byłoby powiedzieć, czyż człowiek nie może się załamać? Nawet już jako wierzący i zadawać sobie pytanie, gdzie jest mój Bóg, który jest moim lekarzem? Dlaczego On mnie nie uzdrawia? I słuchajcie, można popaść w załamanie. Ale to nie będzie smutek, według Boga, ale według tego świata. To nie będzie reakcja według Boga, ale według tego świata. I dzięki niech będą Bogu, że w tych różnych momentach ona w pewnym momencie zobaczyła, że Bóg w tej całej sytuacji ma dla niej cel i plan. I nagle możemy widzieć, że kobieta całkowicie sparaliżowana stała się potężnym narzędziem ewangelizacyjnym w ręku Boga. I stadiony wypełnione ludźmi, i sale wypełnione ludźmi, i pełno innych ludzi na wózkach, którzy siedzą i którzy słuchają jej poselstwa, którzy tak jak ona byli w beznadziejności, że życie się skończyło. Ona im mówi, że Bóg ich kocha, że Bóg ma dla nich plan. I wiecie, nikt z nas tak funkcjonujących, jak funkcjonuje, by do tych ludzi nie trafił. Ale dlatego, że ona jest podobna do nich. Siedzi na wózku, unieruchomiona. Oni mogą powiedzieć, skoro ty znalazłaś sens i cel i pocieszenie w takiej sytuacji, to jest i dla nas ten sens i pocieszenie, które daje Wszechmogący Bóg. I wielu ludzi oddaje swoje życie Bogu przez proste zwiastowanie i świadectwo. Pytamy się dlaczego i nie możemy znaleźć czasami odpowiedzi dlaczego, ale w pewnym momencie Bóg otwiera nam drzwi tam, gdzie nikt inny by nie mógł trafić. Możemy powiedzieć, duża cena. Duża cena. Kto z nas by chciał taką cenę zapłacić? Ale, moi drodzy, Bóg wyrywa nas w najtrudniejszych sytuacjach, w najtrudniejszych momentach, wyrywa nas i daje nawet w beznadziejnej sytuacji, daje nadzieję i radość życia. Bo nasze życie jest czymś więcej niż tylko nasze ciało. Nasze życie to jest to, co rozgrywa się zasadniczo tam wewnątrz nas. W jednym zborze w Anglii, kiedy byliśmy razem z pastorem, bratem Bogusławem, kiedy dzieliliśmy się świadectwem, kiedy mówiłem o takich różnych doświadczeniach, młoda dziewczyna, młoda kobieta siedząca na wózku, całkiem była zdrowa, wypadek i unieruchomiona na wózku. I widzę, jak Bóg ją dotyka. Moi drodzy, i ona w tym całym, w tej całej sytuacji tak samo potrzebuje posilenia, wzmocnienia i błogosławieństwa. Ona później poprosiła mnie, mówi, pastorze, dziękuję za to słowo i opowiedziała mi troszeczkę ze swojej historii. Mogłem zobaczyć, że jej twarz jaśniała miłością do Jezusa. Jej twarz wypełniony był Bożym pokojem w tej całej sytuacji. Ja mówię, Boże, jak ja bym się zachował? Ale Bóg mówi do nas, że On jest źródłem pocieszenia w najtrudniejszych sytuacjach. Nawet jeżeli chodzi o stan zdrowia. Depresja neurotyczna spowodowana dłuższym napięciem nerwowym. Na przykład brak poczucia bezpieczeństwa. Niepokój o przyszłość, zdrowie, finanse. Z tym wszystkim się borykamy, bracia i siostry. Ale Bóg nie chce, żeby to był powód do naszego załamania, do przygnębienia i do pogrążania się w tych przygnębiających myślach. Psycholodzy mówią jeszcze o depresji demonicznej, a właściwie chrześcijanie bardziej o depresji demonicznej niż psycholodzy, spowodowana wpływem mocy ciemności na życie człowieka, który wchodzi w kontakt świadomy lub nieświadomy w praktyki okultystyczne. Jakie są przyczyny? Psycholodzy podają fizyczne przyczyny, to brak snu, przemęczenie, brak równowagi hormonalnej. A więc, bracia i siostry, dbajcie też o wypoczynek. Dbajcie o sen, dbajcie o takie normalne rzeczy. Dlatego, że człowiek przemęczony, człowiek, który, że tak powiem, jak mówimy w naszym języku, chodzi na rzęsach. W pewnym momencie jego organizm nie wytrzymuje, to wpływa na psychikę, następuje załamanie i może zapłacić ogromną cenę. I Bóg nas chce przed tym ochronić. Potrzebujesz snu. Potrzebujesz tej swojej ilości snu i każdy organizm między 7 a 9 godzin potrzebuje na dobę snu, aby móc normalnie funkcjonować. Emocjonalne i socjalne, uczucie odrzucenia, zawód miłosny, poczucie niższości, nieprzydatności, ciągła presja, zbyt wygórowane aspiracje rodziców wobec dziecka, czy też zazdrość. A więc tym także spowodowane są stany depresyjne, szczególnie jak mówię u młodych ludzi. Kiedy młody człowiek skarży się i mówi, że jest pod tak wielką presją rodziców, on by coś innego chciał studiować, a rodzice mówią, nie, ty musisz studiować to, masz mieć taki zawód, bo im się nie udało, to teraz chcą sobie odbić na dziecku. Dlaczego dziecko ma za to cierpieć? A więc różnego rodzaju napięcia, dysharmonie w małżeństwie. Kolejna rzecz, przewlekły stres spowodowany bezrobociem, fizycznym kalectwem, stałą dysharmonią w małżeństwie, brakiem pełnej rodziny, długami finansowymi. To wprowadza w ludzi w tego rodzaju stany, przed którymi Bóg nas chce ostrzec. Innym źródłem jest złość lub gniew. Psycholodzy mówią, że długo ukrywany gniew czy złość w pewnym momencie albo przerodzi się w mściwość i ktoś zacznie w ten sposób działać, albo przerodzi się w depresję. Jeżeli to zamknie w sobie, to w końcu on sam załamie się w tym wszystkim. Jakie jest wyjście z tego stanu, kiedy jest złość i gniew w nas? Biblia mówi, nie gniewajcie się, tak? Czy niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Jedynym takim dobrym wyjściem jest po prostu przebaczyć. Przebacz. Zostaw. Odłóż to. Poczucie winy. Kolejne miejsce. I z jednej strony jest to poczucie winy, czy brak wynikający z braku przeżycia autentycznego Bożego przebaczenia dla nas, ale też bardzo często, bracia i siostry, my sami nie potrafimy sobie przebaczyć. Zdarzało wam się to, że modliliście się, Wiecie, że Bóg wam przebaczy, ale sami nie mogliście sobie przebaczyć. Mówiliście sobie, jak mogłem coś takiego zrobić, jak mogłem się posunąć do takich rzeczy. A więc jeżeli to będzie cały czas trwało w nas, to to nas zniszczy. A jeżeli Bóg tobie przebaczył, jeżeli przyjąłeś Jego obietnicę, przebacz sam sobie. Po prostu przeszłość jest za tobą. Zaufaj Bożej łasce, mocy Jego świętej krwi i idź dalej. Jeżeli byłeś w stanie naprawić to, naprawiłeś, w porządku, idź dalej. Jeżeli mogłeś napisać list, czy pójść do kogoś, załatwiłeś tą sprawę, idź dalej. I zaufaj Bożej łasce. Jak już mówiliśmy też o okultyzmie. Człowiek znajdujący się w depresji, jak możemy takiego człowieka rozpoznać? Czy jak możesz sam siebie zdiagnozować, kiedy coś zobaczysz, że jest nie tak? Częsta zmiana nastrojów. Od radości do przygnębienia. Od wielkiego halleluja do krzyku i wołania, prawda, co ze mną się stanie i tak dalej. Ogólny letarg i przygnębienie, brak aktywności. Czyli zaniedbywanie nawet podstawowych obowiązków. Jeżeli wchodzimy do domu człowieka, który przeżywa ten stan smutku według tego świata, no to widzimy, że nie jest tam tak, jak powinno być, prawda? Bo ten człowiek mówi, nie ma sensu nic robić. Nie ma sensu sprzątać, nie ma sensu zmywać naczyń, prawda? Nie ma sensu nic robić. No bo człowiek w takim stanie traci ten sens. Izolowanie się od innych to jest kolejna bardzo niebezpieczna rzecz. Wiecie, człowiek w depresji zamiast szukać towarzystwa, zaczyna unikać towarzystwa. Zamyka drzwi, nie chce nikogo do siebie dopuścić. Nie chce, żeby ktoś był przy nim, bo i tak go nikt nie zrozumie, tak mu nikt nie pomoże. I wręcz jakiekolwiek pocieszenie będzie zupełnie inaczej interpretował. Jakąkolwiek uwagę na swój temat to będzie odbierał także jako atak. Następują zakłócenia funkcji fizycznych ciała, bezsenność. Człowiek nie może spać, budzi się. Smutek, niekontrolowany płacz, wrogość. Szybka irytacja, denerwowanie się, niepokój i strach. Czy też uzależnianie się od innych. To znaczy taki człowiek cały czas będzie szukał takiego opiekuna duchowego dla siebie, żeby mu powiedział, co teraz ma zrobić. Żeby ten człowiek cały czas był przy nim uzależniony od drugiego człowieka. Nie jest w stanie sam funkcjonować. I moi drodzy, zauważyłem w Bożym Słowie, że stany, ten smutek, który jest według tego świata, kiedyś wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby wierzący ludzie wchodzili w tego rodzaju stany duchowe, przeżycia duchowe. Ale kiedy zacząłem czytać Boże Słowo, zauważyłem, że nawet wielcy Boży mężowie w pewnych momentach, kiedy nie czuwali odpowiednio, dali się złapać w tego rodzaju pułapkę. Co chcę powiedzieć? J. Adams nazywa wręcz takim ten stan depresji stanem grzechu. Mówi, że stan tego rodzaju smutku jest grzeszny, dlatego że no, kiedy patrzysz na chrześcijanina, który nie ma radości, nie ma pokoju, nie widzi sensu życia, to jakimś on jest zbudowaniem, zachętą dla innych, prawda? Ale dzisiaj jestem troszeczkę ostrożniejszy. Wydaje mi się, że są, czy stan depresji, jak choćby w wyniku starości, spowodowany może być czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od nas. Natomiast ten stan, który powstaje w wyniku naszych niewłaściwych, grzesznych reakcji, możemy nazwać taką depresję spowodowaną właśnie grzechem, czyli grzeszną reakcją na daną sytuację, na dane wydarzenie. I depresja na nikogo nie spada od tak nagle. Dzisiaj jesteś pełen radości, entuzjazmu i budzisz się w stanie totalnego załamania. Nie ma czegoś takiego, że to przyjdzie. Chociaż w tym czasie dzisiaj możemy zobaczyć taką aktywność sił demonicznych, że przeżywamy coś takiego, nie wiem, czy wy to odczuwacie na sobie, że macie radość w Panu i nagle jakby taka pustka, jakaś wewnętrzna, jakbyście byli gdzieś w zawieszeniu, jakby gdzieś to wszystko od was odeszło. Ale to są chwilowe momenty. Ludzie w tym świecie są w szczególny sposób także atakowani przez te siły demoniczne. My umiemy sobie z tym poradzić. Ale ludzie w tym świecie nie wiedzą, co zrobić, skąd nagle takie poczucie beznadziejności, pustki czy bezsensowności. W każdym razie ten smutek, stan depresji spowodowany niewłaściwą reakcją na to, co się wydarza w naszym życiu, wtedy możemy powiedzieć, że grzeszna reakcja, i wtedy możemy powiedzieć, że z powodu właśnie tej grzesznej reakcji doprowadziliśmy się do takiego stanu. Biblia mi mówi o człowieku, który był poddany wielkiemu napięciu w swoim życiu i w swojej służbie. Był to wielki mąż Boży. Był to człowiek, który chodził z Bogiem, który ufał Bogu. Znacie Abrahama. Był człowiek, któremu Bóg dał największe obietnice. Powiedział, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody w twoim potomstwie. I kiedy miał 75 lat, Bóg powiedział mu, że będzie miał syna. I minęły naście dziesiątki lat i ta obietnica nie wypełniła się w jego życiu. I pamiętacie, że Abraham w pewnym momencie szukał dla siebie rozwiązania. Szukał rozwiązania na sposób ludzki, właściwie za namową swojej żony, ale Bóg mu powiedział bardziej konkretnie: Abrahamie, ten, który wyjdzie z ciebie i Sary, ten będzie dziedzicem. A pamiętacie? Sara była niepłodna. I oto Abraham dochodzi do setki, ma 99 lat, jego żona miała 89 lat i oto Bóg do niego przychodzi po raz kolejny i mówi mu obietnicę: za rok twoja żona urodzi dziecko. I pamiętacie, Sara jako taka dobra żona podsłuchiwała. Podsłuchiwała, bo Abraham rozmawiał z gośćmi. I zaczęła się śmiać. I wtedy wiemy, że tam był Bóg obecny. Pan przyszedł do Abrahama. Mówi: czemu się Sara śmieje? A ona już wszystko słyszy i mówi: nie, nie śmieję się. Śmiałaś się. Za rok będziecie mieli dziecko. I teraz jest wielka, wielka próba. Słuchajcie, 25 lat oczekiwać, właściwie więcej. Przez całe swoje życie prawie małżeńskie oczekiwać na dziecko, na potomka. Kiedy Abraham mówi: Eliezer, mój sługa, przejmie majątek i wszystko. Nie widzimy, żeby Abraham był w stanie depresji i załamania. Nie widzimy, żeby on był w stanie przygnębienia, usiadł i powiedział sobie: nie warto służyć Bogu. Słuchajcie, przez te 25 lat, kiedy Bóg zaczął do niego mówić, dał mu obietnicę i obietnica ciągle się nie spełniała, kiedy patrzę na Abrahama, widzę jedną rzecz. Abraham w każdej sytuacji był wierny Bogu. Chodził z Bogiem. Był blisko Boga. Chociaż Bóg nie wypełniał obietnicy, którą mu dał w czasie, który jemu się wydawało, że jest dobry. Bracia i siostry, bez względu na to, czy obietnica się wypełnia, czy jeszcze musisz na nią czekać, nie pozwól sobie na to, żeby uczucie przygnębienia, załamania, rezygnacji, niewiary, a później wyrzutu w stosunku do Boga ogarnęło twoje serce. Kiedy już ma 100 lat prawie i wydaje się, już nie ma szans, oto Bóg wkracza w sytuację. W swoim czasie. I popatrzcie, jaką postawę zajął Abraham. List do Rzymian, 4 rozdział nam o tym mówi. Od wiersza 17 przeczytam. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył Bogu. Uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano: takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić.